Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego bili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę oddał dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ go miały za proroka.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy nasze rekolekcje. Przychodzimy, aby spotkać się ze Słowem Bożym, ale przede wszystkim, aby otworzyć swoje życie Chrystusowi. Drodzy, Chrystus przychodzi do nas w Słowie Bożym. To Słowo Boże jest dla nas tą zapaloną lampą, która oświetla mroki naszego życia, mroki naszej niewiary. A w tym wszystkim prowadzi nas także patron naszej parafii, święty Klemens. I drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus posługuje się obrazem winnicy. Był to obraz, który dobrze znali Izraelici, ponieważ ta winnica przedstawiała naród wybrany. Już w księdze proroka Jeremiasza możemy odnaleźć pełne zatroskania słowa Boga, który mówił: ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorość winną, dlaczego więc zmieniłaś się w dziczkę, w latorość zwyrodniałą? I winnica jest symbolem także czegoś, czym zostaliśmy obdarowani. I to od nas samych zależy, jakie wyda ona owoce. Nas, wierzących. Jako swoją winnicę Bóg obdarzył swoim przymierzem, darem Słowa Bożego, sakramentami, a przede wszystkim darem życia wiecznego. I przez to każdy z nas stał się dzierżawcą tej winnicy. Każdy z nas przez Chrzest Święty otrzymuje dar bycia dzieckiem Boga. I oprócz tego otrzymaliśmy bezgraniczną miłość Boga i dar zbawienia. I tak jak 2000 lat temu, tak jak Izraelici na dziedzińcu Piłata, możemy odrzucić Jezusa i skazać Go na nieistnienie w naszym życiu. Albo tego Jezusa przyjąć, otworzyć Mu drzwi naszego życia. Otrzymaliśmy wielki dar, kredyt zaufania, jak to możemy powiedzieć, od Boga. I tym kredytem zaufania jest Jego miłość. Ale jak dobrze wiemy, człowiek może tą miłość odrzucić. Człowiek może odrzucić te znaki, które Bóg stawia na jego drodze. może zamknąć swoje życie na Pana Boga, a przecież Jezus może tylko prosić, proszę, otwórz mi, proszę, ja chcę wejść do Twojego życia. Ale drodzy, ten dar wiary, ten dar miłości jest także zadaniem, bo przyjdzie taki czas, kiedy Bóg zapyta, jak te dary wykorzystaliśmy w naszym życiu i zażąda owoców ze swojej winnicy. I Bóg będzie pytał o naszą wiarę. I warto dzisiaj postawić sobie takie krótkie pytanie, ale bardzo ważne. Jaka jest moja wiara? Jaka jest moja wiara? Bo bez wiary nie przeżyjemy prawdziwie świąt Wielkiej Nocy. Bez wiary ten Wielki Post będzie tylko czasem, gdzie kapłani ubierają fioletowe szaty. Będzie czasem, który rozpoczyna się siodą popielcową, a kończy triduum paschalnym. Niczym więcej. A żyjemy niestety w takich czasach, gdzie w przygotowaniach do świąt Wielkiej Nocy wiara odgrywa, trzeba powiedzieć ze smutkiem, coraz mniejszą rolę. I można odnieść takie wrażenie, że w przygotowaniu do świąt niestety bardziej akcentuje się to, co zewnętrzne, emocjonalne. I przez to same święta wielkanocne pozostają jeszcze świętowaniem, ale już na pewno nie zmartwychwstania Pana Jezusa. Niestety zanika ten wymiar chrześcijański, który wcześniej nie był elementem tego święta, ale jego istotą. Komentarze do ostatnich badań stwierdzają, że Polacy częściej jednak obecnie definiują te święta w kategoriach święta rodzinnego 70% niż przeżycia religijnego, to jest 45%. A z kolei dla 40% Wielkanoc to miła tradycja, dla 13% okazja do wypoczynku, natomiast dla 4% ten czas kojarzy się z kłopotem i wysiłkiem związanym ze świątecznymi przygotowaniami. Smutne dane, ale prawdziwe. Bo jeśli nie będziemy mieli wiary, to nasz kolejny Wielki Post rzeczywiście będzie kojarzył się z kłopotami, kolejkami, niepotrzebnymi wysiłkami. Dlatego trzeba nam nieustannie w naszym życiu tej wiary szukać, ale także wiedzieć, czym ta wiara jest. Często słyszymy słowo wiara, wierzyć. Ale drodzy, jak te słowa poprawnie rozumieć, aby nie zejść na manowce emocji, pustych uczuć? Na początku trzeba sobie odpowiedzieć, w kogo ja wierzę. Czy w Boga, albo czy też jak mawiał filozof Max Scheler, w bożków, które podsuwa mi współczesny świat. Jest to o tyle ważne, że dzisiaj wiarę próbuje się zastąpić różnymi ideologiami, które chcą wmówić człowiekowi, że jest samowystarczalny we wszystkim i Bóg absolutnie nie jest mu potrzebny. Ale dobrze wiemy, że ta droga jest drogą prowadzącą do zniszczenia człowieka. Mimo tego nierzadko słyszy się od ludzi, zwłaszcza młodych, takie zdanie, pytanie przy księdza, a dlaczego ja mam wierzyć? I kiedy słyszę takie pytanie od moich uczniów, których uczę katechezy, odpowiadam również pytaniem, a dlaczego musisz oddychać? Właśnie nasza wiara jest jak oddychanie dla naszego życia. Można oczywiście żyć na bezdechu, ale dobrze wiemy, że nie potrwa to długo. I podobnie jest z naszym życiem, z naszą wiarą. Jeśli chcemy żyć naprawdę, a nie tylko w iluzji, która skończy się naszą śmiercią, to nie pozostaje nam nic innego, jak w Boga wierzyć. Aby wierzyć, trzeba wiedzieć, czym jest wiara. A jest to jedno z najtrudniejszych pytań, jakie człowiek musi odnaleźć w swoim życiu. I stąd niestety tyle błędnych wyobrażeń, czym ta wiara jest. Kiedyś do pewnego proboszcza przyszedł człowiek i z taką dumą oświadczył: Księże proboszczu, ja muszę z dumą stwierdzić, ja jestem wierzący. Ale wtedy proboszcz pyta, dobrze, ale co pan wierzy? Że człowiek tak mówi, no w coś tam nad nami. No, drogi panie, mówi ksiądz, myślę, że pan jest deistą, czyli wierzy pan w Boga. Lecz przecież i Mahometanie wierzą, i Żydzi, i wielu innych. To nie jest wiara chrześcijańska. Ten człowiek dalej mówi, no ale przecież ja jestem ochrzczony. Przyjąłem pierwszą komunię świętą. No, nawet jako już dziecko śpiewałem w chórze. No cóż, proszę pana, no można wypełniać wiele praktyk i czynności religijnych, a ostatecznie nie posiadać wiary. Ten człowiek dalej mówi, no ale przecież ja lubię chodzić do kościoła, kiedy tam nie ma nikogo, wtedy zbieram myśli, wtedy tak czuję się tam bardzo dobrze. No cóż, proszę pana, to dowodzi, że pan jest osobą wrażliwą, która potrzebuje ciszy, ale przecież wiara nie jest tylko uczuciem. I w końcu ten człowiek mówi, no ale przecież Bóg jest dla mnie najlepszym wytłumaczeniem problemu człowieka, świata, życia, śmierci. Skoda, mówi ksiądz, ale wiara nie polega jedynie na rozumowaniu. Drodzy, więc zatem czym ta wiara jest? Wiara przeżywana jest jako szczególna relacja człowieka z Panem Bogiem. I myślę, że gdyby wiarę miałoby się streścić w jednym słowie, to najlepszym słowem byłoby to słowo relacja. Ale jak w każdej relacji, to także wierzę. My musimy dać coś od siebie. Dobrze o tej relacji mówi przykład z języka łacińskiego. Słowo wierzę po łacinie to credo, credere, ale to słowo pochodzi od innego łacińskiego słowa, cor dare, czyli dać serce. I wynika z tego jedna ważna dla nas prawda. Aby uwierzyć, to trzeba Bogu dać swoje serce, czyli dać całego siebie, dać swoje życie. Żeby wierzyć, trzeba otworzyć drzwi swojego życia Chrystusowi, swoje lęki, słabości, swoje radości, oddać całego siebie, czyli wejść w relację z Panem Bogiem. Jest to coś więcej niż tylko powierzchowne oznaki naszej religijności. Kiedyś jeden z księży w czasie święcenia pokarmu w Wielką Sobotę zapytał spotkanych ludzi w kościele, a wiadomo, że w tym miejscu, w tym czasie, Wielką Sobotę, kiedy święci się pokarmy, przychodzą i wierzący, i niewierzący. I ksiądz zauważył, teoretycznie swoich parafian, których jakoś nie widział w kościele, i chciał skorzystać z tej okazji, aby zadać im takie proste, ale ważne pytanie. I mówi, proszę państwa, czy państwo jesteście wierzący? I na te słowa ci państwo tak popatrzyli na tego księdza i bez zastanowienia wspólnie odpowiedzieli, przeksiędza, a czy ksiądz nie widzi, że mamy w naszym koszyku pisanki, pieczywo, kiełbasę i czekoladowego baranka? No cóż, trudno jednoznacznie osądzić po takiej jednej wypowiedzi, jak tam było z wiarą w tej rodzinie. A jednak obserwując bliżej postawy, obyczaje niektórych katolików, można zauważyć, że z tego bogatego zbioru prawd wiary chrześcijańskiej i przykazań pozostała im już tylko święconka i w nią już tylko wierzą. I na jej kulcie opierają swój światopogląd, swoją wiarę. No ale jest to chyba bardzo mały fundament wiary, bardzo słaby fundament, bo przecież wyjdą z kościoła z poświęconym pokarmem i wrócą do swojego życia i nawet już w niedzielę wielkanocną nie pojawią się w kościele, no bo po co? I drodzy, ta wiara potrzebna jest w naszym życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy się z chorobą, spotykamy się z osobistą tragedią. Żyjemy w niełatwych czasach i bez Pana Boga będzie bardzo trudno sobie w tych czasach poradzić. Ktoś może zadać takie pytanie, to jeśli coś takiego się dzieje, to jak można jeszcze wierzyć Pana Boga? A ja powiem, trzeba wtedy wierzyć Pana Boga. W 1945 roku do pewnego rabina, który przeżył Holokaust, przychodzi dziennikarz i pyta, proszę Pana, czy można jeszcze wierzyć Pana Boga po tym, co się stało, po tym Holokauście? Czy jeszcze Żydzi mogą wierzyć Pana Boga? I wtedy ten rabin tak popatrzył na tego dziennikarza i mówi, proszę Pana, a po tym, co się stało, to jak można nie wierzyć w Pana Boga? I drodzy, tak jest też podobnie w naszym życiu. Paradoksem naszych czasów jest to, że w niektórych społeczeństwach, które zatraciły wiarę, panuje epidemia depresji. Nierzadko można zauważyć widok pustych kościołów, kaplic. No ale z drugiej strony kolejki do gabinetu psychoanalityków, trenerów personalnych, zajmujących się pomocą w rozwoju wewnętrznym. I te przypadki pokazują, że człowiek jako istota duchowa, kiedy spotyka się z pustką w swoim życiu, to zawsze będzie chciał tą pustkę wypełnić. Ale przy tym trzeba pamiętać, że bez Pana Boga będzie to tylko chwilowe uspokojenie nastroju, a nie rozwiązanie życiowych, trudnych problemów. Bo w życiu człowieka są takie momenty, że bez wiary w Pana Boga po prostu nie da się żyć dalej. A myślę, że nasze czasy są właśnie takim momentem. Bez Pana Boga bardzo trudno zrozumieć to, co teraz się dzieje. I drodzy, naszą wiarę realizujemy szczególnie na modlitwie. Wiara bez modlitwy jest wiarą martwą. I tylko na modlitwie spotykamy tego prawdziwego Boga. Ale aby modlitwa umacniała naszą wiarę, to potrzebujemy ufności. Postawmy sobie pytanie, jak, drodzy, jest naszą ufnością w modlitwie, która ma być fundamentem naszej wiary? Zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg nas nie słucha, bo choroba postępuje, bo rodzina się rozbija, bo plany życiowe nie wychodzą. Jak wtedy trudno wierzyć? Jak wtedy trudno prowadzić się Panu Bogu, kiedy nie ma tej ufności? Święty Klemens Dworzak był człowiekiem wiary, człowiekiem modlitwy. Do swoich współbraci zakonnych mówił takie bardzo krótkie zdanie, ale bardzo mądre. Mówił, pozwólmy się prowadzić Panu Bogu, a wszystko będzie dobrze. Czy my pozwalamy się prowadzić Panu Bogu? Czy my mamy tylko swoje plany na życie? Jak jest naszą modlitwą? Jak jest naszą ufnością? Święty Klemens, który prowadził sierociniec w Warszawie, miał taki moment w swoim życiu, gdzie przeżywał trudności finansowe. Nie mógł jakoś wyżywić, znaleźć finanse dla prowadzenia tego sierocińca. Jego ufność była wtedy bardzo taka dziecięca, prosta. Przychodził do kościoła, klękał przed tabernakulum i pukał. Panie Jezu, pomóż mi, bo ja nie mam co dać dzieciom w sierocińcu. Człowiek ufności. I zdarzało się tak, że za chwilę był dzwonek na furtę i przed drzwiami pojawiał się koszyk pełen bochenków chleba. Nie wiadomo, kto przyniósł. Ale on ufał. I drodzy bracia i siostry, jak jest naszą ufnością w modlitwie? I warto tutaj pamiętać o słowach Cypriana Kamila Norwida, który mówił, modlitwy idą i wracają i nie ma modlitw niewysłuchanych. A komentarzem do tego na końcu niech będą słowa wyryte na tablicy z brązu na jednym ze szpitali w Nowym Jorku. Myślę, że ta tablica powinna być w każdym miejscu, gdzie ludzie tracą ufność, tracą wiarę. I są tam wyryte takie słowa. Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiągnięciu powodzenia. Uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów. Dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze. Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy. Dał mi ubóstwo, abym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili. Dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem Boga, abym nie żył samotnie. Dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci. Prosiłem o radość, a otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim. Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem. Ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem. Prawie na przekór sobie moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane. Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowanym. Drodzy bracia i siostry, uwierzmy w słowa świętego Klemensa Dworzaka, który mówił: pozwólmy się prowadzić Bogu, a wszystko będzie dobrze. Amen.